Kochani bracia i siostry, bardzo cieszę się niezmiernie z tego przywileju, który, jak wierzę, mam od najwyższego Stwórcy, jak i również chciałbym podziękować tutaj szczególnie zborowi w Katowicach, że udzielił mi ten przywilej. Bardzo to doceniam i postaram się sprostać temu zadaniu, który zbór w Katowicach na mnie nałożył. Chciałbym przy okazji tutaj też jeszcze raz wszystkich was powitać pozdrowieniem Pańskim, pokój wam. Drodzy braterstwo, jak tydzień temu byliśmy na gościnie u pewnego braterstwa i tak sobie rozmawialiśmy na temat różnych tekstów manny, jakie przypadają na nasze urodziny. Tak chcieliśmy zobaczyć, czy każdy pamięta swój tekst. Ja mam urodziny 1 sierpnia. I na ten dzień przypada tekst manny, który jest zapisany w Przypowieściach 18 rozdział, wiersz 21. Przypowieści 18 rozdział, wiersz 21. Nie cały ten werset, ale początek tego wersetu jest tekstem manny, a zapisane są tam takie słowa: śmierć i życie są w mocy języka. Śmierć i życie są w mocy języka. To jest bardzo mocne i jednoznaczne stwierdzenie. To jest, można nawet powiedzieć, stwierdzenie wręcz niesamowite. Bo kto by pomyślał, że nasz język decyduje o naszym wiecznym życiu lub naszej śmierci? A jednak natchniony Salomon taką właśnie tutaj podaje myśl. Zawsze chciałem ten mój urodzinowy tekst manny głębiej zrozumieć. I tym zrozumieniem chciałem się z wami dzisiaj podzielić. W psalmie, w 39 psalmie, wierszu pierwszym, a w niektórych przekładach będzie to wiersz drugi, psalm 39, 1, to w mojej Biblii tak jest, a w innych będzie to drugi, mamy zapisane takie słowa. Powiedziałem, będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło, dopóki niegodziwy, a w innych przekładach jest tutaj oddane to jako bezbożnik lub grzesznik, a więc dopóki niegodziwy, bezbożnik, grzesznik będzie przede mną. Tak mówi tutaj psalmista Dawid. Myślę, że jest to też dobre postanowienie, które każdy z nas może uczynić u progu tego nowego roku, na którym się znajdujemy. A więc będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem. I to jest właściwy temat mojego wykładu: grzeszenie językiem. A więc z tego psalmu ten wyjątek, abym nie zgrzeszył językiem, grzeszenie językiem, to jest temat tych rozważań dzisiejszych, z którymi chcę się z wami dzisiaj podzielić. Bóg sądzi nas różnymi sposobami, między innymi przez słowa, które wypowiadamy. I możemy o tym przeczytać w tym, co powiedział nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. Mateusz 12 rozdział, a wiersze 34 i 37. Czytamy takie słowa. Plemię żmijowe, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca mówią usta. Bo na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony, tutaj inne przekłady podają uniewinniony albo uznany za prawego, i na podstawie Twoich słów będziesz potępiony. Czyli co tutaj wynika z tego, co powiedział nasz Pan? To ja czytałem wiersz 34 i 37. Przepraszam, nie powiedziałem, że wiersz 37 też. Ale co wynika tutaj z tych wersetów? Że Bóg bada nasze serce i nasze usta. Serce tutaj w tym wypadku przedstawia nasz charakter, a usta są jakby wskaźnikiem tego charakteru. Dlatego tutaj nasz Pan powiedział: z obfitości serca mówią usta. I z tą myślą również pięknie utożsamia się Salomon w przypowieściach, przypowieści tym razem 4 rozdział, wiersze 23 i 24. Przypowieści, 4 rozdział, wiersze 23 i 24, czytamy tam takie słowa. Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal od siebie złośliwe wargi. Czyli znowu tutaj widzimy, jest mowa o sercu, ale i również i o ustach. Tak? Czy to jedno z drugiego wynika. Takie, jakie jest serce, takie rzeczy będą mówić nasze usta, takie rzeczy będzie mówił nasz język. Czyli to, co mówi nasz język, to, co my mówimy, to wynika z naszego charakteru. Można więc to ująć w taki prosty sposób, że jeżeli mamy prawy stan serca, to będziemy wypowiadać dobre słowa. A jeżeli mamy zły stan serca, no to będziemy wypowiadać złe słowa. I teraz wrócimy jeszcze raz do Mateusza, 12 rozdział. Czytaliśmy wiersz 34 i 37, a teraz przeczytajmy wiersz 35, co nasz Pan tam powiedział. On właśnie powiedział to w ten sposób, ujął to takimi słowami, to co przed chwilą powiedzieliśmy, a mianowicie mówi nasz Pan tam tak. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Zdarza się oczywiście, że złe serce wypowiada dobre słowa, ale to jest tylko obłuda, to jest maska, która prędzej czy później opadnie. Wniosek, drodzy Paterstwo, jest taki, że naszą pierwszą troską powinno być nasze serce, czyli odpowiednio ukształtowany charakter. Gdy taki charakter będziemy posiadali, to nasze słowa będą zawsze prawe, święte i czyste. A więc tutaj największy nacisk jest położony na to, abyśmy właśnie dbali o nasz charakter. Zauważmy też taką prawidłowość, którą możemy zauważyć w kontaktach z ludźmi, z bliskimi i dalekimi ludźmi, ale jest taka prawidłowość, że złe słowa, których my używamy, to one są najczęściej skierowane przeciwko naszym bliźnim. Nie używamy ich wobec siebie, ponieważ z natury jesteśmy samolubni, miłujemy samych siebie. Więc jeżeli już używamy złe słowa, to najczęściej one są skierowane wobec albo przeciwko naszym bliźnim. To jest właśnie taka ogólna prawidłowość, która prawie w 100% się sprawdza. Język jest bez wątpienia jednym z najbardziej użytecznych członków naszego ciała, ale potrzebuje, jak czytaliśmy w psalmie na wstępie, wędzidła, czyli kontroli. To wędzidło to jest nic innego jak po prostu kontrola tego języka. Językiem możemy Boga czcić, ale można też tym samym językiem Bogu bluźnić. Szczególnie może to się zdarzyć, jak czytaliśmy w tym psalmie, wśród niepobożnych. Przy takiej osobie, drodzy paterstwo, lepiej milczeć, a nawet nie głosić im prawdy. Nasz Pan u Mateusza w 7 rozdziale, wierszu 6, mówi tak. Mateusz 7, rozdział, wiersz 6 mówi tak. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, by ich nie podeptały swymi nogami i odwróciwszy się, nie rozszarpały was. Ale, drodzy paterstwo, oprócz takich niepobożnych, może jeszcze gorsi, wśród których nie powinniśmy mówić zbyt wielu słów, czyli mieć kontrolę nad naszymi językami, to gdy znajdziemy się wśród takich, którzy wcześniej posiadali prawdę, ponieważ ci, którzy wcześniej podawali prawdę, a teraz już w niej nie są, to są bardziej cyniczni, bardziej pogardliwi. I odczytany psalm właśnie ostrzega nas, żebyśmy wśród takich ogólnie rzecz biorąc niepobożnych powściągali, kontrolowali nasz język. Można powiedzieć, że ten psalm, który odczytaliśmy, ostrzega nas nie przed samym językiem jako takim, ale przed wpływem, jaki on posiada. A język naprawdę jest potężny w swoim wpływie. Więcej niż każdy inny członek naszego ciała. I to zarówno w dobrym, jak i w złym. Ten wpływ języka pięknie opisuje i na pewno bracia już niejednokrotnie różne wykłady na ten temat słyszeli. Ale my będziemy chcieli jeszcze raz te wersety przeanalizować, bo to, co tutaj apostoł Jakub nam podaje w trzecim rozdziale, a wiersze od 2 do 12, To jest po prostu moim zdaniem majstersztyk, jak on tutaj po prostu opisuje wpływ języka. A więc Jakub, trzeci rozdział, wiersza 2 do 12, spróbujemy pokrótce przeanalizować te słowa, które on tam zapisał. Jakub, trzeci rozdział, wiersz 2 odczytamy. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Tutaj, drodzy braterstwo, jest klucz. Klucz sprawdzianu naszego charakteru. Wszyscy pracujemy, staramy się pracować nad naszymi charakterami. Tutaj na wstępie brat Dawid powiedział, że jesteśmy już coraz bliżej królestwa. Tak, to prawda. Ale na pewno te ileś lat, które każdemu z nas zostało i do tego królestwa, to powinniśmy głównie poświęcić w pracy nad naszymi charakterami. I wszyscy pracujemy i staramy się pracować nad naszymi charakterami, a pomimo to, pomimo tej pracy, pomimo tych naszych wysiłków, w wielu sprawach upadamy. I my to sami nawet zauważamy. Ale co tutaj apostoł Jakub chce powiedzieć? Że gdy już nie będziemy upadać w słowie, to będzie to oznaczało, że już jesteśmy doskonali. Bo on tutaj mówi, jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Czyli jeżeli ktoś już nie upada w mowie, w języku, to znaczy, że już jest doskonały. I to znaczy, że panujemy już nad całym naszym ciałem, nad naszymi duchowymi rękoma, nogami, oczami czy uszami i tak dalej. No ale z drugiej strony Biblia mówi w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, w wierszu 10, apostoł Paweł mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. On tam mówi napisano, bo już te słowa są w Starym Testamencie zawarte, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jak ktoś notuje, może zapisać w psalmie w 14 rozdziale, wierszu 3, albo w 53 psalmie, a wierszu 3. Więc Biblia jasno i wyraźnie stwierdza, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma doskonałego ani jednego. Dlatego ta doskonałość jest w upadłej rodzinie ludzkiej niemożliwa w tej chwili do zrealizowania. Niemniej, drodzy braterstwo, powinniśmy do takiej doskonałości dążyć, szczególnie my, którzy mienimy się być dziećmi Bożymi. I tak też czynił apostoł Paweł i on nas do tego zachęca. W pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, a wierszu 27, pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wiersz 27, apostoł Paweł mówi tak. Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. A więc on starał się poskramiać swoje ciało, brać je w niewolę, na tyle, ile potrafił. Najtrudniej w tej walce, którą mamy, okiełznać język. W pierwszym rozdziale apostoł Jakub, bo my tutaj jesteśmy w trzecim rozdziale, ale w pierwszym rozdziale apostoła Jakuba, a w wierszu 26 on mówi tak. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Tego pobożność jest próżna. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka. I to jest, drodzy braterstwo, prawdą. I teraz wróćmy dalej do trzeciego rozdziału i teraz przeczytamy sobie, czyli listu do Jakuba, trzeci rozdział, a teraz przeczytamy sobie wersety od 3 do 5. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. A więc apostoł Paweł, apostoł Jakub podaje tutaj dwie ilustracje do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Jedna ilustracja to wędzidło, które rządzi koniem i ster, który rządzi okrętem. I on dalej tu konkluzję taką daje. Taki język jest władcą całego naszego ciała. Też jest mały, tak jak wędzidło i ster, a jednak posiada ogromny wpływ. Jeżeli człowiek potrafi rządzić nierozumnym koniem, małym wędzidłem, to tym bardziej powinien być zdolny rządzić sobą przez kontrolowanie języka. Jeździec, który wypuści lejce, traci kontrolę nad koniem, co może się skończyć oczywiście tragicznie. I analogicznie, jeżeli ktoś stracił władzę i kontrolę nad własnym językiem, to traci kontrolę nad samym sobą. Okręt, ten drugi przykład, jest jeszcze silniejszym przykładem, bo okręt nie tylko, że nie ma rozumu, ale też nie ma życia. Nie można go wytrenować, nauczyć posłuszeństwa jak konia. Konia można jeszcze wytrenować. Niejednokrotnie widzieliśmy albo na żywo, albo na jakichś filmach, jak jeździec po prostu puszcza ręce i jedzie na tym koniu, bo ten koń jest po prostu tak wytrenowany, wytresowany przez niego, że i tak można na tym koniu jechać. Ale najczęściej oczywiście używa się wędzidła, tak jak tutaj mówi apostoł Jakub. Natomiast okręt, no z okrętem nic takiego nie można zrobić. To jest po prostu kawał blachy, kawał materiału. To jest po prostu nic żywotnego. Okręt stawia tylko martwy opór, tym większy, im większe są jego rozmiary. I z tego powodu jest on niebezpieczny, jak mówi tutaj apostoł Jakub, gdy jest pędzony gwałtownymi wichrami. A jednak całą tą masą można sterować. Panować małym sterem, który ten okręt, każdy okręt posiada. Gdy sternik utraci władzę nad sterem, traci kontrolę nad całym statkiem. I teraz tutaj apostoł Jakub mówi, tak też język, mówi apostoł. Tracimy kontrolę nad naszym ciałem. Tak jak tam sternik traci nad okrętem kontrolę, gdy wypuści ster ze swojej ręki. Salomon w innych przypowieściach, w 21 rozdziale, wierszu 23, a więc przypowieści 21 rozdział, wiersz 23, mówi tak. Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem. A więc widzimy, ta myśl jest tak jasna i tak zrozumiała, że ci, którzy pisali pod natchnieniem, właśnie wielokrotnie powtarzają podobne myśli. Tutaj w tym wypadku Salomon mówi nam podobne myśli jak apostoł Jakub. Bo Pan Bóg, który jest naszym stworzycielem, on dokładnie wie, jak nasza ludzka dusza jest zbudowana. I wie, drodzy braterstwo, że język tutaj ma bardzo wybitną i ważną rolę, jeśli chodzi o nasz charakter. Apostoł Jakub mówi, że język jest małym organem, tym co odczytaliśmy, ale bardzo się przechwala. Tak jak powiedzieliśmy już poprzednio, język może naprawdę dokonać wielkich rzeczy. To pokazuje jego moc, co też zilustrowały nam te dwa przykłady. Wędzidła i tego steru u statku, wędzidła u konia, a steru u statku. Ale tutaj widzimy jeszcze, że język się tą mocą chełpi, pyszni. To pokazuje, że naturalną skłonnością języka jest jego wrodzona złośliwość. Naturalny sposób, ponieważ jak powiedzieliśmy, nie ma doskonałego ani jednego, nie ma sprawiedliwego ani jednego, to język najczęściej będzie objawiał zły charakter jego właściciela. Język może wypowiadać dobre rzeczy, ale jego naturalna skłonność jest ku złemu. Dlatego istnieje pilna potrzeba kontroli języka, nie z powodu jego mocy, lecz z powodu jego naturalnej skłonności do zła związanym z upadkiem człowieka, z upadłym stanem człowieka. Reguła jest tutaj prosta. Możemy ją bardzo łatwo zapamiętać. Niekontrolowany język zawsze będzie dokonywał nieobliczalnych szkód, nigdy dobrych, jeżeli jest niekontrolowany. I do tych nieobliczalnych szkód podaje tutaj apostoł Jakub następną ilustrację. I wróćmy teraz do Jakuba, do trzeciego rozdziału, a teraz wersety 5 i 6. Wersety 5 i 6. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Kilka iskier, drodzy braterstwo, wystarczy, aby zapłonął cały las. Wiemy o tym. Tak jest i gdy jest lato, jest susza, to niejednokrotnie mamy ostrzeżenia w wiadomościach, w telewizji, aby po prostu na to uważać, bo naprawdę kilka iskier wystarczy, że zapłonie cały las. Jest takie powiedzenie o ogniu, że ogień jest dobrym sługą, ale złym majstrem. I to samo dotyczy, drodzy braterstwo, języka. Gdy my jesteśmy jego majstrami, czyli panujemy nad językiem, a on jest naszym sługą, to możemy wtedy naprawdę dokonać wielkich rzeczy. Lecz gdy on jest majstrem, czyli poza naszą kontrolą, to nasz język będzie zawsze czynił niezwykłe szkody. Wiele razy w naszym otoczeniu słyszeliśmy osoby, których języki rządziły się same sobą. Jak to mówią, jak to się często mówi, nie wiem jak się mówi na południu Polski czy gdzie indziej, ale u nas na północy w Polsce się używało takiego słowa, że klepią trzy po trzy. Po prostu języki rządziły same sobą i osoby mówiły rzeczy, które tak poważnie nie miały na myśli. I tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli takie osoby tak właśnie czynią, to występowała tutaj albo występuje duża doza beztroski i nieświadomości tych osób, które właśnie tak klepią trzy po trzy tym językiem. Ale niestety nie zawsze tak jest. Często jest również tak, że mówi się świadomie złe rzeczy. I to jest bardzo zły stan, bo jak powiedzieliśmy, usta są wskaźnikiem charakteru, czyli serca. Jeżeli świadomie mówimy złe rzeczy, to też te świadczy o stanie naszych charakterów. Izajasz w 9 rozdziale, wierszu 18, Izajasz 9 rozdział, wiersz 18, a w niektórych przekładach będzie to wiersz 17, mówi tak. Niegodziwość bowiem płonie jak ogień, pożre głogi i ciernie, potem zapali się w gęstwinach lasu, skąd jak dym unoszą się. Znowu jest tutaj przykład ognia i znowu on jest tutaj przyrównany do pewnej złej rzeczy, do niegodziwości. I tak samo, drodzy braterstwo, nasz język, jak mówi apostoł Jakub, też jest takim ogniem. Apostoł Jakub mówi też, że język jest światem nieprawości. Co to znaczy, że język jest światem nieprawości? Najpierw grzeszne namiętności są zapalane, rozniecane i pielęgnowane przez niekontrolowany język. Całe nasze duchowe ciało jest wciągane potem w ten grzech i w to przestępstwo wobec boskiego prawa. Nasz język opisuje, wyszczególnia, rozwodzi się, można powiedzieć, nad szczegółami grzechu. Wytwarza, że tak powiem, wobec tego grzechu taką żywszą wyobraźnię, wytwarza rozkosz ku temu grzechowi. Nasz język usprawiedliwia często i umniejsza grzech. Dlatego jest, jak apostoł Jakub tutaj mówi, światem nieprawości. To kryje się pod tym zwrotem, drodzy braterstwo. Apostoł Jakub dalej w tych wersetach, które odczytaliśmy, mówi, że język zapala bieg, a inne przekłady mówią krąg życia. Zapala bieg albo krąg życia. Myślą jest tutaj, że język jest ośrodkiem, z którego promieniuje niegodziwość, tak jak koło. Gdy zapali się oś koła, czyli to, co jest w środku, to ogień potem, mamy tutaj na myśli oczywiście drewniane koła, tak jak kiedyś były drewniane koła. Gdy się zapali oś tego koła, to ogień przenosi się z tego centrum, czyli z tej osi, poprzez szprychy do obwodu i tak spali się całe koło. I podobnie jest z językiem, że on zapala krąg naszego życia, czyli takie jakby koło naszego życia. Co to jest ten krąg naszego życia, to koło naszego życia? To jest nasze środowisko, w którym my się obracamy. Wystarczy, drodzy braterstwo, że zapalimy się w sercu, czyli w naszym charakterze już będzie coś, co się zapali, to już nasz język będzie rzucał iskry mówione lub pisane. Bo trzeba pamiętać, że my tu cały czas mówimy o języku, ale to nie zawsze muszą być słowa wypowiadane. Mogą to też być słowa pisane. A więc szkody możemy czynić nie tylko mówiąc słowami, ale i również pisząc. I to po prostu jest przekazywane dalej. Gdy my zapalimy się w środku i nasz język będzie rzucał te iskry, to od tego będą się zapalać nasi najbliżsi, czyli ci, którzy stanowią krąg naszego życia, krąg naszego środowiska. Ci z kolei, którzy się zapalą od nas, będą przerzucać te iskry dalej, aż ogień ogarnie całe nasze środowisko. I co w tym jest najgorsze, to fakt, że taki ogień jest bardzo trudno zatrzymać, ponieważ wszyscy jesteśmy łatwo palnymi materiałami. Jesteśmy niedoskonali. Wczoraj tak zupełnie przez przypadek krótko oglądałem telewizję i akurat była puszczona piosenka pani Maryli Rodowicz, która ma tytuł Łatwopalni. I tak stwierdziłem, o nie, to jest ładna myśl, bo tam są słowa właśnie w tej piosence Łatwopalni o tym, że my jako ludzie jesteśmy właśnie tacy łatwopalni. I dlatego postanowiłem to jeszcze szybko umieścić tą myśl do tego wykładu. Bo to jest prawda, drodzy braterstwo. My jesteśmy niedoskonałymi materiałami, a więc łatwopalnymi. I stąd ten ogień, który jest zapoczątkowany przez nasze słowa, które mówimy lub piszemy, on po prostu się przenosi dalej i zapala, drodzy braterstwo, krąg naszego życia. Nasze całe środowisko. Takim chyba klasycznym przykładem działania tego, o czym tutaj mówimy, jest obmowa. Jeśli chodzi o tą obmowę, drodzy braterstwo, to przeczytałem takie. My oczywiście o obmowie słyszeliśmy nie jeden wykład i wiemy, na czym obmowa polega, drodzy braterstwo, że to jest kradzenie dobrego imienia innego naszego bliźniego, ale chciałbym tutaj wam przeczytać takie myśli, które znalazłem i zauważycie, że tak jak często brat Russell też pisze w swoich komentarzach, że obmowa jest czymś złym i że to uznają wszyscy ludzie, nie tylko ci, którzy znają prawdę, są poświęceni, ale ogólnie wszyscy ludzie wiedzą, że obmowa jest czymś złym. I tutaj chciałbym właśnie przeczytać taką myśl, którą znalazłem, a która nie jest z naszej literatury, ale mówi prawdę. Właśnie o obmowie. Najczęściej mówi się o ludziach źle, gdy nie są obecni. Ale jeżeli ów nieobecny zjawi się nagle, natychmiast ustaje to złe gadanie. Często nawet dobrzy z natury ludzie biorą udział w tej zabawie, która jest niegodnym tchórzostwem. Nieobecny to łatwa ofiara, nie może się bronić, nie potrafi odpowiedzieć, nie może nawet na ciebie spojrzeć. To, co czynisz, obmawiając go, jest jak uderzenie sztyletem w jego plecy. Przez to, co powiedziałeś, ów nieobecny staje się zupełnie innym człowiekiem w oczach twoich słuchaczy. Na miejscu dobrego stanie się zły, z przyjaciela będzie wróg. W ten sposób niszczy się niewinnych ludzi. W ten sposób rozpadają się małżeństwa i zostają rozdzielone rodziny. Przyjaźnie ulegają zniszczeniu. Całe międzyludzkie współżycie zostaje zarażone śmiertelnym rakiem. Mów zawsze o twoim bliźnim tak, jak gdyby był obecny. Kto wie o drugim coś dobrego i chętnie to rozpowiada, potrafi każdego dnia wyczarować wspaniałe rzeczy. Tak, drodzy braterstwo, i to jest prawda, co tutaj ten autor napisał. Tak właśnie to wygląda z obmową. Apostoł Jakub mówi dalej w tych wersetach, które odczytaliśmy, że język zapalony jest przez ogień piekielny. Tu w oryginale występuje słowo gehenna. To oznacza, drodzy braterstwo, że wszystko, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, było bardzo niebezpieczne dla nowych stworzeń. Jeśli ktoś z nowych stworzeń był zapalony od ognia gehenny, na przykład nauką przeciwną prawdzie, okupowi lub poważnymi występkami moralnymi, to za pomocą języka mówionego lub pisanego rozniecał ten ogień dalej i ten ogień zapalał krąg jego życia, czyli najbliższych braci i sióstr, z którymi on miał styczność, albo jeżeli przez słowo pisane, różnego rodzaju broszurki, które pisał i tak dalej, to nawet dotykało to większego grona, nawet takich braci i sióstr, które on może tak specjalnie osobiście nie znał. I kogo ten ogień dosięgał, zostawał spalony, w cudzysłowie spalony, wraz z tym, co go rozpalił, tym, który to rozpoczął. I wszyscy oni, ja mówię o nowych stworzeniach oczywiście, wszyscy oni trafiali do Gehenny, czyli do wtórej śmierci. Także to była bardzo poważna sprawa, ten ogień, o którym tutaj mówi apostoł Jakub, jeśli chodzi o nowe stworzenia. Ale i również i dla nas jest to bardzo poważna sprawa. My również powinniśmy się wystrzegać, bo jeżeli tak będziemy postępować, jak tutaj apostoł Jakub pisze, to będzie to rujnować nasz charakter i będzie bardzo ciężko później z tej ruiny charakteru wyjść w królestwie. Oczywiście będziemy mogli wyjść, ale to będzie kosztowało wielkiej pracy z naszej strony. Dlatego warto już w tej chwili pracować nad tym i wystrzegać się takich rzeczy. Jak wiemy, powszechnym środkiem do gaszenia ognia jest woda. A woda w symbolice biblijnej to oczywiście prawda i jej duch. Więc starajmy się zawsze mieć pod ręką tę gaśnicę z tą symboliczną wodą i gasić ten ogień u siebie, jeżeli go zauważymy, już w sercu będzie się tlił, ale również i u innych. Najlepiej, gdy ten ogień jest jeszcze mały, wtedy używajmy tej wody i tej gaśnicy, gdy jeszcze jest mały, gdy się jeszcze tak nie rozwinął. Nie powinniśmy dopuścić do tego, byśmy się sami stali ogniskiem zapalnym, czyli przyczyną ognia, ale też nie powinniśmy dopuścić do tego, żebyśmy się stali tymi, którzy są zapaleni przez innych. I tutaj powinniśmy szybko użyć tej wody, tak żeby, kiedy już jesteśmy zapaleni przez innych, żebyśmy dalej nie rozniecali przez nas ten ogień i przerzucali go na innych. Tylko starajmy się już w tym momencie. Owszem, no stało się, zostaliśmy zapaleni, ale to jeszcze nie jest za późno. Możemy użyć wody, możemy użyć prawdy i jej ducha, żeby ten ogień jeszcze w nas ugasić. Ogniste iskry oczywiście zawsze będą wokół nas, bo żyjemy w takim środowisku ludzi złych, upadłych i tak dalej. Ale nie dopuśćmy, aby one nas zapaliły. Zgodnie ze znanym przysłowiem, które wielokrotnie słyszeliśmy w różnego rodzaju wykładach, ja przynajmniej wiele razy słyszałem to powiedzenie, że nie można zatrzymać latające wrony ponad naszymi głowami, ale możemy powstrzymać je od gnieżdżenia się w naszych włosach. I to jest właśnie podobna myśl wyrażona tym przysłowiem. Nie uwolnimy świata ani wierzących od złośliwych ludzi. Oni tam są i oni zawsze będą. Ale możemy unikać społeczności z nimi. Tak jak radzi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale, wierszu 17. List do Rzymian, 16 rozdział, wiersz 17 mówi tak. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. I co mówi apostoł Paweł? Unikajcie ich. Unikajcie. A wtedy będziemy unikali tego źródła ognia ewentualnego, który mógłby nas zapalić. Wróćmy do Jakuba, do trzeciego rozdziału. Apostoł Jakub, trzeci rozdział. Teraz przeczytamy wersety 7 i 8. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Apostoł Jakub daje nam tutaj następną ilustrację po koniu i po statku. Ilustrację, która również mówi o kontrolowaniu lub niekontrolowaniu języka. Tym razem jest to przykład dzikich zwierząt. My możemy jako ludzie je ujarzmić, czyli inaczej mówiąc, oswoić. Jako ludzie potrafimy oswoić prawie każdy gatunek zwierząt, tak aby nam służyły. A nie jesteśmy, mówi tutaj apostoł Jakub, to jesteśmy zdolni uczynić, ale nie jesteśmy zdolni ujarzmić nasz własny język. Tutaj jest mowa o śmiercionośnym jadzie, jad. Jad przywodzi nam na myśl węża. My wiemy, że ukąszenie węża może spowodować cierpienie, a nawet śmierć. Język może jednak uczynić jeszcze więcej, ponieważ może dokonać moralnego spustoszenia, cierpienia, doprowadzić do wiecznej śmierci nawet, tak jak czytaliśmy na początku w tych przypowieściach w 18 rozdziale, wierszu 21, a więc w tym tekście, który przypada akurat na moje urodziny. Apostoł Jakub tutaj mówi tak: natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Nikt z ludzi. Tutaj jest użyte greckie słowo antropos, co jest dobrze oddane. Nikt z ludzi. Z ludzi. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Ale to wcale nie znaczy, że w ogóle nikt. Tu nie ma mowy, że nikt nie może ujarzmić języka. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Ale jest ktoś, kto może poskromić i ujarzmić nasz język i przez to również nas całych. Zwierzęta, o których tutaj była mowa, że można je ujarzmić, czyli je oswoić, one też się nie oswajają same. To czyni człowiek. To człowiek je oswaja i ujarzmia. Taki, drodzy braterstwo, również człowiek nie ujarzmi się sam, ale może to ktoś uczynić. Może to uczynić Bóg. I dlatego apostoł Paweł w liście do Filipensów, w drugim rozdziale, wierszu 13, mówi nam tak. Apostoł Paweł w liście do Filipensów, drugi rozdział, wiersz 13, czytamy takie słowa. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania. A więc to Bóg może po prostu dać impulsy, może dać tą chęć i jeszcze może nam pomóc w wykonaniu wszystkiego według jego upodobania. Bóg może nas ujarzmić, jeżeli poddamy się jego woli. I tutaj mamy pewną przewagę jako poświęceni, bo jeżeli jesteśmy poświęceni i oddaliśmy naszą wolę pod wolę Bożą, to wtedy, drodzy braterstwo, jest szansa na sukces w ujarzmianiu nas, a tym samym ujarzmianiu naszego języka. Wróćmy ponownie do Jakuba trzeciego rozdziału i przeczytajmy wersety od 9 do 12. A więc wersety od 9 do 12. Przeczytajmy tam właściwie w tych wersetach 9 do 12. Apostoł Jakub pokazuje nam, jakie są skutki niekontrolowania języka przez chrześcijanina, przez wierzącego, poświęconego Bogu chrześcijanina. W wierszu 9 czytamy tak. Nim, czyli językiem, błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Jak należy te słowa rozumieć? Można powiedzieć, że gdybyśmy żyli w dawnych czasach, to można to tak rozumieć, że wyznawalibyśmy głęboki szacunek dla swojego króla. Gdybyśmy żyli w jakimś królestwie, na którym panuje król, wyznawalibyśmy głęboki szacunek dla swojego króla, a jednocześnie znieważali całą jego rodzinę. No bo tutaj apostoł Jakub mówi, że błogosławimy Boga i Ojca, ale jednocześnie przeklinamy ludzi, którzy są stworzeni przecież na podobieństwo Boga. I tak samo tutaj. Mielibyśmy głęboki szacunek do króla, ale znieważali całą jego rodzinę, a można powiedzieć nawet opluwali jego portrety. No a z drugiej strony szacunek niby mielibyśmy, ale życzenia mi jego byłyby przez nas lekceważone. I właśnie do takiej dwulicowości jest zdolny nasz język. No bo to jest dwulicowość, co tutaj mówi apostoł Jakub. Jak można? No to czy to nie jest dwulicowe? Z jednej strony błogosławić Boga i Ojca, a z drugiej strony ten sam język przeklina ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. W wierszu 10 jeszcze bardziej dobitnie apostoł Jakub mówi: z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia, mówi apostoł Jakub. Wiemy, że mamy w świecie natury i fizyki właśnie różne takie sprzeczności, na przykład nasz oddech. Ja mogę moim oddechem tak sterować i mogę tak dmuchać, że będę tak dmuchał, że będzie zimno wypływać z mojego oddechu, ale mogę też inaczej dmuchać, że będzie wychodzić ciepło z mojego oddechu. Każdy z Was to potrafi. I to jest pewnego rodzaju fizyczna sprzeczność. I właśnie apostoł Jakub też mówi tutaj o takiej sprzeczności, ale nie o fizycznej sprzeczności. On tutaj mówi o moralnej sprzeczności, która o wiele ma wyższą wartość. Moralna sprzeczność. Jak może z tych samych ust wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo? Tak być nie powinno, mówi apostoł Jakub. I nasz Pan w Ewangelii Mateusza również ostrzega nas przed taką dwulicowością. Mateusz 6, rozdział, wiersz 24, mówi takie słowa. Mateusz 6, 24. Mówi nasz Pan: Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie może być takiej sprzeczności, nie może być takiej dwulicowości. Tego nie zrobił nawet Balaam. W czwartej Mojżeszowej, w 24 rozdziale, 23 rozdziale, wierszu 8, czwarta Mojżeszowa, 23 rozdział, a wiersz 8, co powiedział Balaam, który był namawiany do złych rzeczy? On powiedział tak: Jakże mam przeklinać tego, kogo Bóg nie przeklął? I jak mam złorzeczyć temu, komu Pan nie złorzeczył? O, tutaj bardzo prawidłowa postawa Balaama. Ale czy my tak zawsze postępujemy? Apostoł Jan też o takiej sprawie mówi bardzo stanowczo i w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, a wiersze 20 do 21 znajdziemy takie słowa. Pierwszy Jana, czwarty rozdział, wiersze 20 do 21. Mamy zapisane takie słowa apostoła Jana. Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Tak, drodzy braterstwo. Nie może być takiej dwulicowości, o której tutaj powiedział apostoł Jakub. Jak możemy tym samym językiem błogosławić Boga, a przeklinać tego, którego Bóg stworzył? Często odczuwamy też taką podobną wewnętrzną sprzeczność. Możemy to sobie tak jakoś uzmysłowić. I gdy oglądamy jakiś film i widzimy tam aktora, który gra jakąś bardzo pozytywną rolę w tym filmie, a w naszej pamięci my oglądamy ten film i widzimy tego aktora, który gra bardzo pozytywną rolę, ale w naszej pamięci cały czas jest jeszcze negatywna, brutalna rola tego samego aktora, którą pamiętamy z innego filmu. Jakoś dziwnie nam się wtedy ogląda taki film, prawda? Że widzimy tego aktora, a jeszcze go pamiętamy, oglądaliśmy może parę dni wcześniej film, w którym on grał bardzo złą, brutalną rolę, a teraz ten sam aktor gra bardzo pozytywną, dobrą rolę, bardzo dobrego człowieka. Dziwnie nam się ogląda taki film. No bo to są właśnie takie dwulicowości. Ten aktor w tym momencie to jest, można powiedzieć, to jakby to są te nasze usta, z których raz wychodzi błogosławieństwo, a raz przekleństwo. Usta, które chwalą Boga, nie powinny więc nigdy wymawiać tego, co szkodziłoby braciom lub innym ludziom, jako jego stworzeniu. Wróćmy z powrotem do tego trzeciego rozdziału apostoła Jakuba i teraz przeczytamy wersety 11 do 12. I to jest koniec jego wywodu na temat języka. Wersety 11 do 12. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Czyli widzimy tutaj apostoł Jakub daje nam następne przykłady na te myśli, o których przed chwilą powiedzieliśmy. To, co tutaj apostoł Jakub mówi, to są fizyczne sprzeczności, niedozwolone w prawie natury. One w prawie natury nie występują. To jest niemożliwe, żeby one w prawie natury wystąpiły. Te rzeczy, które tutaj mówi, o których tutaj mówi apostoł Jakub. A więc, że z tego samego źródła wypłynie woda słodka i gorzka, albo że drzewo figowe może urodzić oliwki, a winorośl figi. To jest niemożliwe. I drodzy braterstwo, to tym bardziej moralne sprzeczności, czyli że język błogosławi Boga, przeklina człowieka, nie mogą być udozwolone u najwyższego z ziemskich stworzeń. Taki przekaz chce nam tutaj podać apostoł Jakub. Apostoł Jakub wiele mądrości na ten temat podał, i teraz wróćmy jeszcze na koniec, już prawie do ostatnich wersetów, które w dzisiejszym wykładzie odczytamy. Przejdźmy do pierwszego rozdziału listu do Jakuba i przeczytajmy wersety od 5 do 8. Jakub, pierwszy rozdział od 5 do 8. Czytamy tam takie słowa. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana, czyli ten, kto wątpi. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Ten człowiek umysłu dwoistego to taki człowiek, który modli się, ale jednocześnie wątpi. Czyli prosi Boga o pewne rzeczy, ale jednocześnie wątpi, że Bóg może mu je dać. To jest ten człowiek umysłu dwoistego. Ponieważ cechą charakterystyczną każdej modlitwy jest wiara. Jeżeli modlimy się, to z wiarą. Wiara i wątpienie to są sprzeczności. Nie można pogodzić wiary i zwątpienia, powątpiewania. Bóg podczas takiej modlitwy, jeżeli ktoś tak się modli, a więc można powiedzieć niby wierząc, a jednocześnie wątpiąc, to podczas takiej modlitwy Bóg ją oceni i osądzi według wątpliwości modlącego się i nie uzna tej modlitwy, nie wysłucha jej. Bo tam w tej modlitwie nie ma wiary, tam jest wątpienie. I teraz, drodzy Państwo, przerzućmy to, tą myśl o człowieku, który ma ten dwoisty umysł, przerzućmy to i dajmy sobie przykład odnośnie naszej lekcji i zadajmy sobie takie pytanie, a co powiemy o mężu dwoistego języka? A więc nie umysłu, tylko mężu dwoistego języka. Jaka będzie konkluzja, jaki będzie wniosek? Podobny. Tak jak tam u tego człowieka dwoistego umysłu Bóg będzie patrzył i oceniał go z punktu widzenia tych wątpliwości, powątpiewań, które on miał. Nawet jeżeli miał troszkę wiary, to on nawet na to Bóg nie zwrócił uwagi, ponieważ nie powinno być żadnego zwątpienia. To tak samo, jeżeli my mamy męża dwoistego języka, to podobnie. Bóg nie będzie sądził go według jego. Bóg będzie sądził, przepraszam, go według klątw, które on adresuje do bliźnich, a nie według czasami form chwalenia, które mu się zdarzy uczynić, adresowanych do Boga. Nie. Bóg nie zwróci w ogóle na to uwagi. Jeżeli będziemy chwalić i błogosławić Boga naszym językiem, a jednocześnie będziemy przeklinać i źle czynić naszym bliźnim, to Bóg będzie właśnie na to patrzył. Ty masz taki stan serca, zły stan serca, i dowodem tego jest to, co ty swoim językiem czynisz wobec swoich bliźnich. To, że ty od czasu do czasu również i nie chwalisz tym samym językiem, to jest niewiarygodne. Ty jesteś mężem dwoistego języka. I zdajemy sobie sprawę, drodzy braterstwo, jak bardzo ciężką jest walka o zdobycie kontroli nad naszymi językami. Można powiedzieć, że bez pomocy boskiej, jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy w stanie tego uczynić. I dlatego w tej walce nad kontrolą nad naszymi językami, będziemy w tej walce bardzo często upadać. Ale powinniśmy jednak pamiętać o słowach napisanych przez apostoła Jana w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, a wiersz pierwszy. Wersety, które są często cytowane przez braci, bo one są bardzo pocieszające i bardzo pomocne w naszym codziennym chrześcijańskim boju. Moje dzieci, pierwszy Jana, drugi rozdział, wiersz pierwszy. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I to jest właśnie to pocieszenie. I tu powinniśmy oprzeć naszą walkę na Jezusie, na Bogu, żeby oni nam pomogli, prosić ich o to, żeby oni nam pomogli kontrolować nasze języki. Pamiętajmy więc, abyśmy codziennie regulowali nasze rachunki z Panem, upewniając się, że nie mamy zapisanych na naszym koncie próżnych, niewłaściwych słów, szkodliwych dla nas i dla drugich, które są jeszcze w dodatku nieodpokutowane i przez to nieprzebaczone przez Boga. Starajmy się właśnie, żeby tak czynić. Ja oczywiście wiem, że również i ja mam wielkie problemy na tym punkcie. Tak jak powiedziałem, jest to tek smanny również na moje urodziny. Często o tym pamiętam i często też sam widzę, jak upadam w tym względzie. I wiem również, że wy macie podobne rozterki. Dlatego życzę wam, jak i sobie, abyśmy strzegli naszych dróg i abyśmy starali się jak najmniej w naszym chrześcijańskim życiu grzeszyć naszymi językami. Tego wam z całego serca życzę i również sam pragnę. Amen.